Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj po raz kolejny pochylamy się nad serialami animowanymi. Tak nam jakoś wyszło, że stwierdziłyśmy, że zbierzemy kilka tytułów i dla tych starszych, i dla tych młodszych, które ostatnio obejrzałyśmy, i Państwu je przedstawimy oraz postaramy się coś nowego, ciekawego polecić.
A chodzi przede wszystkim o te seriale animowane, które są przeznaczone dla starszej publiczności przede wszystkim, albo przynajmniej takich, z których starsza publiczność może mieć jakąś frajdę, radochę czy rozrywkę.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Jak napisałaś mi, że na Netflixie pojawi się serial Psy w kosmosie, i koniecznie mam zadeklarować teraz w ciemno, że zrobimy o nim odcinek. Myślałam, że będzie dużo gorzej.
No, to cieszę się. Całe szczęście. Właśnie mam nadzieję, że usłyszałaś, jak spadł mi kamień z serca, kiedy to powiedziałaś, że myślałaś, że będzie gorzej, bo to znaczy, że masz jakieś pozytywne oceny, jeśli chodzi o ten serial. Ale też tam ktoś coś napisał takiego na Facebooku na Szkoda Czasu na Złe Seriale, bo wrzuciłyśmy tam trailer tego serialu animowanego i jeden z naszych fanów napisał, że no, na początku myślałem, że się pomyliłyście, ale potem obejrzałem trailer i ja też obejrzę ten serial, więc to, co brzmi na początku trochę idiotycznie, czyli serial o tym, że psy podróżują w kosmosie, wyszedł zabawnie, wyszedł uroczo i wyszedł tak, że nie tylko dzieci od lat 7, bo tak jest właśnie klasyfikowany przez Netflixa ten serial, mają z niego frajdę.
No, jest to historia o tym, jak takie zmodyfikowane genetycznie psy zostają w niedalekiej przyszłości wysłane w kosmos, aby znalazły taką planetę, którą mogliby osiedlić, tam gdzie mogliby się zasiedlić, gdzie właściwie mogliby uciec mieszkańcy Ziemi. Więc mamy takie, i tutaj jest to określenie, którego często przy BoJack Horsemanie wykorzystywałyśmy, czyli takie antropomorfizowane psy, które z jednej strony mają te cechy psie, czyli na przykład aportują i zachowują się, owąchują się i robią te wszystkie inne rzeczy, a jednocześnie mają relacje, komunikują się i funkcjonują jak ludzie.
Musimy chyba poświęcić chwilę początkowi, genezie tej historii, bo ona jest naprawdę ciekawa. Oczywiście oprócz ewidentnego nawiązania do Star Treka, to znaczy wszyscy fani Star Treka wiedzą, że pieski puszczają im oko i to jest trochę psia wersja Star Treka i w animacji zrobiona. A dwa, że mamy tak naprawdę rzeczywistość, która wcale nie jest dużo bardziej dziwna niż nasza rzeczywistość. To znaczy światu grozi, zbliża się właściwie, a nie grozi, zbliża się zagłada, katastrofa klimatyczna do świata. Ludzie, którzy zniszczyli swoją planetę, w tym momencie wysyłają swoich najlepszych przyjaciół, czyli psy, po to, aby te psy właśnie znalazły im jakąś podobną, lepszą planetę, no a psy ze względu na to, że bardzo kochają ludzi, są do nich bardzo przywiązane, to podejmują się tej akcji.
I cała ta bajka, ten serial animowany jest z jednej strony taki, że myślę, że dzieci, które go oglądają, właśnie 7, 8, 10, 12 lat, nie mogą mieć z niego dużo frajdy, ale też dorośli właśnie przez tę warstwę trochę publicystyczną, trochę właśnie odniesień do popkultury sprawia, że to jest taka, moim zdaniem, rozrywka dla całej rodziny, co nie jest wspólne dla wszystkich seriali, o których dzisiaj będziemy rozmawiać.
No i mamy tutaj drużynę, bo musimy trochę powiedzieć o bohaterach i fabule. Mamy jedną wielką stację kosmiczną, na której stacjonują wszystkie pieski, które są podzielone na drużyny, na zespoły, w których właśnie starają się eksplorować, odkrywać kosmos i poszukiwać tej jednej najważniejszej planety. Ta ekipa, na której my się skupiamy, to jest ekipa kapitana Wyrzuta, który jest bardzo uroczym korgi. On ma swoich podopiecznych, swoją drużynę zebraną właśnie z różnych, bo te pieski są tak przedstawione, że one bardzo charakterystycznie wyglądają, też nawiązują do konkretnych ras zwierząt i mają również takie właśnie stereotypowe swoje zachowania, prawda? Że jest jeden taki bardzo odważny, druga dziewczyna, która bardzo chce zaimponować swojemu szefowi. Takie są, że tak powiem, charaktery w tej ekipie naszej.
ktoś się z kimś nie lubi, mamy odcinek, gdzie jedna z bohaterek przełamuje mocno swoje lęki, rywalizują między sobą, są też takie zabiegi znane z popkultury, bo jest na przykład odcinek, kiedy cała nasza drużyna piesków zmienia się w szczeniaki. To też jest taki motyw, który się pojawia w różnych serialach z popkultury, więc ja bardzo cenię ten właśnie serial za to, że te różne takie stałe motywy są wykorzystane, ale nie w sposób, który jest zgrany, tylko taki, który jest ciekawy i miły. Chociaż też mam poczucie, że to nie jest serial, który oglądałabym do końca, gdyby nie fakt, że miałyśmy tutaj właśnie w Szkole Czasu nazwę serial, ale o nim porozmawiać.
Tak, no to nie jest, to jest kreskówka, która nie jest absolutnie po bandzie. To jest słodki film, który można sobie obejrzeć właśnie czy z młodszym rodzeństwem, czy z dziećmi, tymi troszeczkę starszymi może, ale które one docenią jako zabawny i ciekawy dla dzieciaków, a jednocześnie my nie będziemy mieć poczucia, że ktoś nam właśnie drenuje mózg ze względu na jakąś, nie wiem, ilość różu albo głupich zachowań. Nie wiem, cudowny jest ten odcinek, w którym psy wędrują do takiego pokoju, w którym mogą rozładować swoje negatywne emocje. Więc co tam może być? Pewnie dla ludzi to byłoby jakieś, nie wiem, rozwalanie telewizora bejsbolowym albo coś w tym stylu, a tam na przykład można pić wodę z toalety, gryźć kapcie albo robić jakieś inne rzeczy, których psy nie mogą robić na co dzień. Więc to wszystko jest takie podlane bardzo zabawnym, uroczym sosem. Też jest świetnie przetłumaczone na polski. Bardzo lubię ten dialog zawsze przy tych animacjach, które też dzisiaj będziemy omawiać. Się przełączałam z polskiego dubbingu na angielski dubbing i to naprawdę dobrze wyszło.
Ja uważam, że polska szkoła dubbingowa jest bardzo dobra i ja jestem zwykle z tych dubbingów polskich zadowolona i przyznam, że rzadko wracam na ten amerykański. Wydaje mi się, że najczęściej to robiłam przy BoJack Horsemanie, bo tam było bardzo dużo gwiazd, które podkładały te głosy i to mi jakoś sprawiało radość. A tutaj przyznam, że ja pieski obejrzałam, właściwie psy, ja mówię te pieski, to są psy w kosmosie, nie pieski w kosmosie, obejrzałam w całości po polsku i też bardzo lubię jeden odcinek, gdzie trafiają na planetę, na której coś śmierdzi. Wydaje się idealna do zamieszkania przez ziemian. Wydaje się, że już te psy wypełniły swoją misję, będą mogły wrócić do najbliższych i wszystko będzie dobrze, a tutaj coś bardzo brzydko pachnie.
No tutaj nie ma takich wielkich gwiazd jak w BoJacku, ale chyba największą jest Hayley Joel Osment, który tutaj został sprowadzony do tego, żeby robić dialog właśnie wyżej wspomnianemu wyrzutowi, ale na przykład jest też jedna postać, która jest dubbingowana przez Michaela Dorna i to jest już bezpośredni uścisk dłoni dla wszystkich fanów Star Treka, bo on grał przecież Worfa w bardzo wielu częściach. No to jest po prostu miły i uroczy serial. Jeśli macie doła, jeśli mieliście zły dzień, albo przytłacza was pogoda, czy jakieś okropne wiadomości, to można sobie obejrzeć ten serial. On ma krótkie odcinki i jest po prostu takim listem miłosnym trochę pomiędzy gatunkiem ludzkim a gatunkiem psim.
To ja jeszcze dopowiem, że to jest taki serial, który można też zatrzymać na ten czas świąteczny i obejrzeć razem z dziećmi, żeby obejrzeć coś, co będzie jakoś tam satysfakcjonujące zarówno dla tych młodszych, jak i starszych członków rodziny.
A za chwilę porozmawiamy o tym, czy świat uratują, jeśli nie pieski, to może w takim razie małe dziewczynki.
Albo trochę większe. W tym odcinku naszego podcastu rozmawiamy o serialach animowanych, tych nowych, tych, na które warto zwrócić uwagę i tych zarówno dla dorosłych, jak i jednak dla dzieci.
No i powiedziałaś nowych, a teraz dajemy stary. Prowokacyjnie. Będziemy rozmawiały o serialu, który ma 5 sezonów, jest taką zakończoną historią pełną, która zatoczyła od początku, potoczyła się od punktu A do punktu B. Chodzi o reboot takiego bardzo słynnego klasyka z lat 80., który też jest sam sobie rebootem, a chodzi o tytuł She-Ra i Księżniczki.
Tak, a ten oryginalny tytuł to był She-Ra i Księżniczka Mocy, Princess of Power i to jest jeden z takich seriali, które przyznam ci, ja oglądałam bardzo dawno temu.
No i jak zareagowałaś na tą nową wersję, nowe wcielenie She-Ry?
No to jest dla mnie odkrycie. Przyznam, że z dzisiejszego odcinka to She-Ra jest dla mnie odkryciem, chociaż jest to serial, który jest też serialem dla dzieci. Myślę, że jednak
od 7 roku życia.
Tak.
Jak pieski.
jak pieskiem. Ale przyznam, że miałam bardzo dużo frajdy, radości i zaciekawienia z śledzenia tego serialu, który ja bym powiedziała, że jest superbohaterski jeszcze do tego. Główna bohaterka Adora jest częścią hordy, złej hordy. W wyniku różnych okoliczności poznaje swoich wrogów i zaczyna podważać to, w jakiej grupie do tej pory funkcjonowała, a później odnajduje w wyniku różnych okoliczności miecz, który w pewnym momencie zmienia ją w Shire, czyli taką właśnie superbohaterkę, mityczną księżniczkę z supermocami.
No i to jest taki produkt trochę sentymentu i nostalgii za latami 80. Ty trochę pewnie później oglądałaś ten serial, tę animację, ale on właśnie gdzieś tam ma korzenie w tych czasach. A z drugiej strony jest całkowicie nowym ujęciem tematu, dlatego że bardzo wielu osobom te nowe wcielenie Shiry się wcale nie podobało, dlatego że tam to było seksowne, kobiece, dorosłe, też bardzo często bazujące na różnych niefajnych stereotypach. A tutaj mamy dziewczynki, nastolatki, ale takie nawet młodsze nastolatki, które ratują świat, które próbują jakoś zapobiec właśnie katastrofie, która grozi ich światowi, ich rzeczywistości. I to jest z jednej strony właśnie, tak jak powiedziałaś, serial superbohaterski, serial przygodowy, bardzo mocno serial o przyjaźni i bardzo mocno serial o dziewczynach. A z drugiej strony jest to serial o tym, że dorośli totalnie zawiedli, nie potrafią się dogadać, wszystko co było do zepsucia to zepsuli, a teraz dzieciaki wchodzą i to naprawiają.
Jest też bardzo ciekawy wątek relacji, przyjaźni Adory i Katry, które razem wychowywały się, bardzo się przyjaźniły i są w takiej relacji. Kiedy były w Hordzie, kiedy Adora opuszcza Hordę, uznaje, że to co robi Hordę jest złe, że jest po złej stronie mocy, po złej stronie tego konfliktu, że to Horda jest właśnie tą grupą, z którą należy walczyć. One pozostają na początku po tych przeciwległych stronach, jednocześnie cały czas jakoś tam będąc w kontakcie i dialogu, i ten wątek jest niezwykle ciekawy.
No ja bym nawet nie powiedziała, że one zostają po przeciwnych stronach, bo Katra jednak cały czas walczy jakoś pomiędzy swoją tą mroczną stroną, a tą lepszą stroną. Też w dużych opowieściach, teraz byśmy to pewnie nazwały, muszę użyć tego słowa, flashbackach, widzimy historię ich przyjaźni, historię jej dorastania i trochę też rozumiemy, na czym polega to, jaka Katra jest. Więc ja mam dużo w sobie też takiego zrozumienia i akceptacji dla tego, jak bardzo Katra się waha pomiędzy tymi dwoma stronami, dwoma częściami swojej osobowości. I to właśnie jest chyba moc tego serialu, że pomimo tego, że skierowany do dzieci, nie daje takich bardzo prostych odpowiedzi, takich bardzo oczywistych na temat tego, czym jest dobro i czym jest zło, tylko robi to w sposób raz, że ciekawy, a dwa taki, z którego, który każe myśleć, a nie podaje gotowe odpowiedzi, rozwiązania na tacy.
Ja myślę, że można by było nawet powiedzieć, że to jest taki dramat z takimi elementami właśnie dramatu psychologicznego, bo tu jest dużo wątków, które właśnie można poruszyć w rozmowie z dziećmi albo wziąć do własnych, do jakichś własnych przemyśleń. Ja myślę, że to jest taki serial, który bym nazwała czarodziejką z księżyca XXI wieku.
Zrobiła go młoda dziewczyna, bo showrunnerka jest jeszcze chyba przed 30 albo właśnie ma 30 lat, więc jak go robiła, była naprawdę młodą dziewczyną. I to też widać. To widać też w sposobie, jaki się rozmawia na różne tematy. Bo mamy tutaj i rozmowę na temat swojej tożsamości płciowej, o byciu queerowym, też o opowiadaniu o ciało pozytywności, o tym, że każdy jest trochę inny i że to jest okej, o samoakceptacji, o różnorodnym etnicznym pochodzeniu. No nie wiem, mogłabym tak wymieniać i wymieniać, pomóż mi.
Spektrum autyzmu się pojawia. Główny bohater jest chłopakiem, który, jeden z głównych bohaterów i jeden z mniejszych chłopaków w ogóle, którzy jakoś mocniej funkcjonują w tym serialu, ma koszulkę w serduszka. I to jest moim zdaniem ważne, że to jest tak pokazane. Więc to jest bardzo różne pochodzenie etniczne też jest pokazane. No bardzo dużo, wpływ dzieciństwa i to, że często nie wiemy, co kim powoduje, że później tak, a nie inaczej się zachowuje. No, dużo jest takich wątków, które sprawiają, że ten serial jest moim zdaniem niezwykle ważny, niezwykle ciekawy, jest feministyczny, jest dziewczyński, jest w ogóle taką nową narracją bajek i ja przyznam, że trochę zazdroszczę, że teraz dziewczynki takie, wiesz, w jakimś takim młodszym wieku mogą oglądać takie bajki, bo przyznam, że to jest coś, co jest moim zdaniem lepsze niż Czarodziejka z Księżyca, którą my żeśmy oglądały w latach 90. jako właśnie takie młode nastolatki.
Masz rację, ale to w jakimś sensie ten sposób animacji i przedstawienia tych głównych bohaterek nawiązuje trochę do Czarodziejek z Księżyca i ja myślę, że to jest właśnie mrugnięcie okiem do tych dorosłych widzek Shiry, takich jak my.
Na przykład te blond włosy, jak Shira zaczyna się przemieniać, to dzieje się z nią bardzo podobna rzecz, co z Czarodziejką z Księżyca w trakcie tego serialu.
Tak, i ciągle można liczyć, ile razy padnie to takie najważniejsze hasło, które wzywa do boju i uaktywnia różne magiczne moce, czyli na potęgę posępnego czerepu. Nie można potem przestać tego używać w życiu codziennym, muszę przyznać, że również w to wpadłam. Ale na przykład w odróżnieniu do Czarodziejek, tam dziewczyny są, że tak powiedzieć, w różnych rozmiarach. To znaczy, to nie są piękne trzy długonogie waleczne wojowniczki, tylko że to są bardziej zróżnicowane dziewczyny. Mamy też dziewczynę, która jest trochę większa od innych księżniczek i to też jest okej. I to nie jest problem, chociaż tam potem to zostaje troszeczkę wygładzone bardziej. I w ogóle to, że one pomimo wszystko, pomimo tej swojej tego swojego łobuziarstwa, buntu i tak dalej, dalej są księżniczkami. W ogóle to jest świetna redefinicja tego słowa, bo my cały czas myślimy o tych disneyowskich dziewczynach, jak mówimy o księżniczkach, przynajmniej moje pokolenie tak myśli, a tutaj to myślenie o księżniczkach zostaje zupełnie odwrócone.
Tak, moim zdaniem to jest ważne, bo to jest tak, że trochę ten Disney też się zmienia, choćby Kraina Lodu, w której księżniczka nie jest uratowana przez księcia albo w ogóle przez jakiegoś faceta, tylko zupełnie w innym kontekście, jest rzeczywiście, idzie trochę dalej, no ale to jest, Shira jest moim zdaniem taką bohaterką i taką po prostu postacią popkultury i wszystkie te postaci właściwie w tym serialu, które sprawiają, że wszystko to, o co się martwimy, o czym rozmawiamy na temat tego, co pokazują bajki dla dzieci, co pokazują seriale animowane, no tutaj ja nie znalazłam żadnego powodu do niepokoju i zastanawiania się, czy puszczać, czy nie puszczać tego dziecku na przykład.
Ja bym nawet powiedziała, że sama Shira jest najludniejszą postacią w tym całym serialu, bo ona jest tak bardzo porządna, idealna, zawsze wie co wybrać, zawsze właśnie staje po tej właściwej stronie i potrafi zadecydować dobrze. To mnie w pewnym momencie nudziło. Właściwie jej świta, jej otoczenie, nie tylko księżniczki, ale właśnie ten cały wątek hordy i tego, jak tam się zachowują różne osoby. Chociażby jest taki świetny wątek w pierwszym sezonie takiej księżniczki, która nagle trochę niechcący przychodzi na stronę wroga i na stronę hordy. I to, co ona z tym robi, też jest świetne. Więc sama Shira jest bohaterką, owszem, ale dla mnie po prostu jest nudziarą. Dużo ciekawsze są inne bohaterki, które wokół niej gdzieś krążą, a nie są ujęte w tytule.
Ale to, żebyśmy miały tutaj pewność, ale i tak ten serial bardzo serdecznie polecasz, mimo że nazywasz główną bohaterkę nudziarą.
Tak, oczywiście. I pamiętam, że przecież kilka tygodni temu, jak już miałyśmy na myśli to, że zajmujemy się animacjami, to obejrzałam Shirę i przyszłam do ciebie i powiedziałam, nie, no koniecznie, musisz koniecznie obejrzeć ten serial, gwarantuję ci, że będziesz zadowolona. I miałam rację, hura!
Miałaś rację, to prawda. Chociaż to jest taki odcinek, którego ja się bardzo obawiałam, bo seriale animowane, zarówno te dla dorosłych, jak i dla dzieci, to nie jest moja mocna strona, ale im dłużej rozmawiamy, tym bardziej myślę, że to rzeczywiście jest też wartościowa bardzo część i że naprawdę tą Shirę też można obejrzeć w święta z rodziną.
Tak jest. I tylko przypominam, bo może nasi słuchacze i słuchaczki miały świadomość tego, że odbyła się taka sytuacja, taka afera, chyba ze 2 lata temu mniej więcej, kiedy premierę miał jeden z nowych sezonów Shiry, bo jest ich 5, to był problem z tym, że w języku polskim, w dubbingu na język polski zaginęła osoba niebinarna. która nazywała się Double Trouble w oryginale, a która została zmieniona u nas na pana Kłopotowskiego. Natomiast nie wiem, czy zostało to poprawione, bo tutaj muszę przyznać, że się trzymałam tego angielskiego dubbingu, jeśli chodzi o Shire, ale okazało się, że to po prostu jest taka pomyłka wynikająca z zaniedbania, a nie jakieś transfobiczne przekonania polskich tłumaczy i myślę, że warto jest o tym powiedzieć.
Ja też oglądałam ten serial po angielsku i to jest taki język, że myślę też, że jeżeli na przykład dziecko na takim bardzo podstawowym poziomie rozumie słówka angielskie i słowa, to też można po angielsku oglądać. Ja myślę, że to jest też dobry sposób do nauki języka.
Shira do obejrzenia na Netflixie.
Koniecznie.
Dzisiaj rozmawiamy o animacjach i tak sobie wymyśliłyśmy trochę ten odcinek, żeby porozmawiać z jednej strony o animacjach, które można obejrzeć z dziećmi i tutaj już opowiadałyśmy o serialu i o księżniczkach i o serialu o psach, a teraz wchodzimy w trochę bardziej zakazane dla młodzieży rejony, czyli w seriale, które mają w swoim oznaczeniu plakietkę plus 16. Jako pierwsza padnie nazwa Big Mouth.
Big Mouth, czyli serial o dojrzewaniu bez cenzury.
No tutaj tak opowiadamy o tym, z czego czerpią te animacje, o których rozmawiałyśmy wcześniej, że te pieski to taki Star Trek, że ta Shira to trochę czarodziejka z Księżyca, a trochę też po prostu wzorowane na tej podobnej kreskówce z lat 80. produkcja. Tutaj mamy ewidentne nawiązanie do South Parku, mamy paczkę znajomych, młodzieży ze szkoły średniej, z gimnazjum, dzieciaków, które mają chyba gdzieś tam około 13-14 lat, no i które to jest serial, który nie boi się humoru fekalnego i humoru bardzo mocno opartego i na przekleństwach, i na dość obrzydliwych rzeczach.
Stworzony ten serial został przez między innymi Andrew Goldberga, to jest ten autor, który też brał udział w tworzeniu Family Guy'a, Nicka Krolla, tutaj ważne jeszcze nazwisko Mark Levin i Jennifer Flackett. I to są też takie nazwiska, które trochę mówią o czym, jak działa ten serial, chociaż Jennifer Flackett też brała udział w tworzeniu Beverly Hills 90-210.
Ale ja też widzę cień tego serialu właśnie w Big Mouth, no bo jednak mówimy o serialu, który jest takim stereotypowym amerykańskim, znaczy może realizacją tego stereotypu amerykańskiego o tych nastolatkach, które chodzą do szkoły i mają różne dramy, tylko że zdecydowanie jednak polecałabym go starszym dzieciom, starszej młodzieży i dorosłym, bo pewne zagadnienia właśnie tam przedstawione mogą być chyba zbyt radykalne dla dzieci.
No to jest seria, w którym kwestia masturbacji i takiego popędu seksualnego i tego podniecenia seksualnego, no jest, to jest po prostu obecne co 3 minuty.
No jest najważniejszym tematem po prostu tego serialu.
Tak, no to jest właściwie o tym serial i wydaje mi się, że to jest też serial, który znaczy on mnie zmęczył. Ja muszę przyznać, że on mnie zmęczył w pewnym momencie.
No on może zmęczyć, bo to jest 5 sezonów, teraz mieliśmy...
I to jest powtarzalne, bardzo powtarzalne są te żarty. Te postaci, mam wrażenie, są bardzo powtarzalne. Wiesz, że to jest coś, co sprawdza się w pierwszym sezonie, może drugim, ale przy trzecim, przyznam, ja już się bardzo, bardzo męczyłam.
Tak, z jednej strony zgodzę się z tobą, ale z drugiej to jest dalej ta konwencja, to znaczy mamy animację, w której nasi bohaterowie praktycznie nie dojrzewają, czas praktycznie nie mija, cały czas są mniej więcej w tym samym momencie swojego życia, więc mamy takie zamrożenie i to w pewnym momencie może wydać się oczywiście nużące, drażniące, natomiast te historie, no ja myślę, że to jest serial, który ma lepsze i gorsze momenty. Akurat ten 5. sezon był dla mnie okej. W porównaniu z pierwszym pewnie był trochę słabszy, ale nie myślę, że jakoś bardzo odstawał od tego poziomu. To znaczy rzeczywiście to jest serial, który utrzymuje poziom równy i da się go oglądać cały czas, ale tylko wtedy, kiedy się jest wkręcony w tę tematykę i w którym się łapie ten humor i ten humor bawi, a niekoniecznie każdego mogą bawić takie żarty.
Ja myślę, że to jest pierwsza rzecz, ale też myślę, że jest taki moment, kiedy jak się nie dorzuca czegoś nowego, to od samego mieszania herbata nie staje się słodsza. I to jest dla mnie kwestia tego właśnie, że ten serial mnie zmęczył. Jeszcze w pierwszym sezonie miałam poczucie, że to jest ciekawe, że tak oglądałam z zainteresowaniem. No, ale jakoś przyznam, że to nie jest mój faworyt w dzisiejszym zestawieniu.
Ale myślę, że warto jest powiedzieć o tym, że on jednak ma tą treść edukacyjną, ten czynnik dodatkowy, który jest tam zawarty, bo i nie boi się mówić o zaburzeniach psychicznych, nie boi się mówić właśnie o tych potworach hormonach, które rządzą nam i bardziej niż byśmy chcieli w pewnym momencie naszego życia. Też są takie historie i o, nie wiem, homofobii, do stosunku do osób trans, o, nie wiem, miesiączce i o tym, jak bardzo jest to na tematem tabu, ale też są, nie wiem, takie bardziej banalne rzeczy, typu no, rozpadające się przyjaźnie, albo miłość, albo zdrada, więc to wszystko w tym serialu jest.
Problemy z rodzicami, to jeszcze dorzucę do tej listy, więc tam jest rzeczywiście dużo ważnych tematów, ale myślę, że to jest też tak, że czasami mimo ważnych tematów i mimo ciekawej konwencji ona się może wyczerpywać i to jest dla mnie opowieść o kolejnych sezonach tego serialu.
Tak samo jak w South Parku, chociaż w Big Mouth pewnie troszeczkę mniej, też są nawiązania do rzeczy, które się dzieją na świecie i politycznie, i socjologicznie, i ekonomicznie, więc też są te wrzutki, które sprawiają, że starsza młodzież i po prostu osoby dorosłe mają frajdę z tego, że jakoś te żarty są kreatywnie przetwarzane. No i oczywiście też są takie cameo, czyli postacie prawdziwe, nie wiem, aktorów, czy bohaterów telewizyjnych, albo sportowców, którzy też się w tym serialu pojawiają.
Jeżeli jesteście ciekawi i jesteście ciekawe, jak ten serial wypadł i która z nas, ty bardziej entuzjastyczna, ja trochę mniej, ma rację, to serial można obejrzeć na Netflixie.
I tak jakoś pasuje do tego Big Mouth nasz serial, o którym już kiedyś rozmawiałyśmy, chyba kilkukrotnie już, bo w pewnym sensie Big Mouth to jest gorsza wersja Ricka i Mortiego, czyli innego serialu, który można z kolei obejrzeć albo na Netflixie, albo na HBO Go.
I to jest, przyznam, że serial, którego jak przeczytałam pierwszy raz opis, kiedy miałyśmy o nim rozmawiać, to który ty zaproponowałaś, pamiętam, że to ty zaproponowałaś, to pomyślałam, że no chyba oszalałaś.
Czyli znowu, jak nie o pieskach, to o czym?
Jak nie o pieskach, to o najdziwniejszym duecie chyba, jeżeli chodzi o takie seriale komediowe dla dorosłych, o seriale komediowe animowane dla dorosłych.
Chodzi o Ricka i Mortiego, czyli wnuka i dziadka. Dziadka wynalazcę, który rodzinę zostawił, który się nie pojawiał przez całe życie w świecie swojej córki, a potem nagle znikąd jest, wraca, godzi się i nie dość, że to właśnie wszystko się dzieje, to jeszcze się do niej wprowadza i absolutnie demoralizuje jej dwoje dzieci.
Jeszcze dodaj, że on jest uzależniony od alkoholu.
No nie, wiesz, to myślę, że to jest jego najmniejszy grzech w tym serialu, w sensie nie chcę się tutaj śmiać absolutnie z jakiegokolwiek uzależnienia, to nie jest moim celem oczywiście, mogło to tak zabrzmieć, ale jakby no umówmy się, jest to jeden z najgorszych dziadków w historii popkultury, a z drugiej strony jeden z najlepszych dziadków i tutaj z kolei jak już tak mówię tymi wszystkimi tropami i daję nawiązania do tych kultowych produkcji, które się odbijają w serialach animowanych, o których dzisiaj rozmawiamy, no to tutaj trzeba powiedzieć o duecie z powrotu do przyszłości, bo tak. To jest bardziej niż inspiracja.
Tak, no to jest właściwie przyklejony duet. Ja muszę też powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten serial, to ja bardzo, ale to bardzo lubię polski dubbing. Uważam, że w roli Rickiego, Modest Ruciński jest po prostu wspaniały.
Ja tutaj akurat jestem również wierna dialogom amerykańskim, ale szanuję polskich i autorów list dialogowych i daberów, dlatego że w ostatnim sezonie widziałam nawet takie lekkie nawiązania do polityki polskiej, takie 8 gwiazdek tutaj gdzieś padło i tak dalej, więc myślę, że to w takim serialu nie jest wcale łatwe, żeby takie nawiązania lokalne gdzieś upchnąć i znaleźć. Właśnie, piąty sezon całkiem niedawno miał premierę. Ten serial jest w ogóle jednym z najpopularniejszych seriali w tym momencie i to też chyba ze względu na młodzież, bo jest raczej serialem młodzieżowym, mimo tego, że jest oznaczony jako plus 16.
Tak, to prawda. I myślę, że też ten serial ma taką niezwykłą cechę, że ma się wrażenie, że on już z każdym sezonem, no dobrze, oni już nie pójdą dalej. I później patrzysz, o, a jednak. I ja bardzo cenię za to ten serial, bo przed tym, jak miałyśmy tutaj porozmawiać, ja sobie wróciłam do kilku pierwszych odcinków z pierwszego sezonu i widać ten progres, widać te zmiany, widać to, że scenarzyści sobie pozwalają na więcej i to jest moim zdaniem świetne.
A przy tym, tak jak ty zawsze mówisz o teorii wielkiego podrywu, że to jest serial, który pomimo tego, że jest głupim sitcomem, to wrzuca różne zagadnienia związane z takimi filozoficznymi tematami albo fizycznymi, po prostu naukowymi, tak tutaj też Rick i Morty mają coś takiego. Mają ten naukowy, mocny sznyt, nawet wtedy, kiedy on jest przedstawiany w absolutnie i zupełnie absurdalny i pokręcony sposób.
To jest serial, któremu warto dać szansę i to jest serial, do którego trzeba się też przyzwyczaić. To znaczy myślę, że jeden odcinek to za mało, to znaczy decyzja o tym, czy go oglądać dalej, warto podjąć po 3, 4, 5 odcinkach.
Tak, ale potem ostrzegam, że można zostać na 3, 4, 5 sezonów razem z tym serialem i się absolutnie wkręcić. Też tutaj w redakcji mamy wiernych fanów Ricka i Mortiego, z którymi mogę porozmawiać akurat o tym serialu. Za co ja go lubię, to jest to, że pomimo że dwóch głównych bohaterów to faceci, czyli taki już legendarny, kultowy duet, to świetne są tam postacie kobiece i one się rozwijają i one są coraz lepsze z sezonu na sezon. To znaczy zarówno Beth, jak i Summer to są dziewczyny, które absolutnie wymiatają, które są świetne, które mają dobre teksty i które zawsze są traktowane z należną ich uwagą. I bardzo, bardzo szanuję, że można to zrobić w takiej animacji.
Jest więcej zalet Ricka i Mortiego. Możecie też w naszych podcastach znaleźć oddzielny odcinek, gdzie rozmawiałyśmy dużo dłużej o tym serialu. Polecamy spróbować, bo warto.
Polecamy i bardzo zachęcamy Was do pisania do nas, dlatego że myśmy wrzuciły 4 tytuły z całego morza różnych animacji, które można znaleźć. To nie tylko na Netflixie, pomimo tego, że Netflix przoduje, jeśli chodzi o seriale animowane, również też te azjatyckie, te anime. Więc jeśli macie coś do polecenia, co powinnyśmy sprawdzić, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to koniecznie do nas piszcie.
Bardzo słuchamy i bardzo kierujemy się też waszymi rekomendacjami. Dajcie znać, czy nasze rekomendacje w sprawie seriali animowanych się dla was sprawdziły. Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku, szkoda czasu na złe seriale na Instagramie.
A my się już żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Miłego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.